swoje zwiastowanie, moi drodzy, zacznę od zacytowania pierwszego wersetu z listu do Rzymian, rozdział 1, 16 werset. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Możemy się czasami zastanawiać, dlaczego mamy takie opory albo trudności z tym, żeby się Ewangelią dzielić. Myślę, że często, czy powód jest, albo takie odczucie temu towarzyszy, że się trochę wstydzimy, albo czasami nawet więcej jak trochę. A dlaczego się czasami wstydzimy? Jednym z powodów tutaj, o którym apostoł Paweł tutaj wspomina, jest to, że nie widzimy jej jako mocy Bożej, albo nie doświadczyliśmy jej jako mocy Bożej. Wiecie, jest tak, że jeżeli im bardziej kto radykalne i głębokie nawrócenie przeżył, tym więcej mocy Bożej doświadczył wskutek tego, że przyjął Ewangelię. Im więcej tej mocy przeżył, tym bardziej chętnie o niej zwiastuje, bo wie, że to jest moc Boża, że zmieniła jego życie tak potężnie i może zmienić życie innych. I kiedy wierzymy w to, że Ewangelia jest mocą Bożą, wtedy dużo chętniej ją zwiastujemy. Kiedyś do bardzo znanego kaznodziei XIX-wiecznego londyńskiego Charlesa Spurgeona ktoś zaczął mówić o obronie Ewangelii, tłumaczeniu, on mówi, bronić Ewangelii? Mówi, to jak bronić lwa, jego trzeba z klatki wypuścić. I on się sam obroni. I podobnie jest z Ewangelią, ona jest mocą Bożą. Jeśli we właściwy sposób ją zwiastujemy, czy w właściwy sposób się nią dzielimy, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem, mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest czym? Mocą Bożą. My zwiastujemy dalej, Paweł mówi w tym samym liście, Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Dzisiejsze poselstwo moje jest zatytułowane w ten sposób. Jak zwiastować Ewangelię, by była mocą Bożą? Po pierwsze, przedstawia ją jako fakt. Bo czymże jest Ewangelia? Dobra nowina o zbawieniu, które Bóg przygotował. Jest to fakt śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz poselstwo, które to opisuje. To jest Ewangelia, poselstwo, które opowiada o tym. Nie sam fakt, który działa automatycznie, bo jeżeli nie będziemy o nim mówić, on nie zbawi ludzi. Fakt tego, że Chrystus zmarł i zmartwychwstał. Ani też samo poselstwo oderwane od tego faktu, które by miało być jakąś ogólną, odwieczną zasadą duchową, jakąś przypowieścią, wiecie, niepowiązaną z historycznym faktem. A więc są te dwa elementy. Pewien Hindus, który usłyszał Ewangelię po raz pierwszy, mówi, jakie to ma znaczenie, czy Jezus naprawdę umarł, czy nie, skoro to jest duchowa, odwieczna prawda. Otóż ma wielkie znaczenie. Wiecie, tak naprawdę wszystkie światopoglądy i sposoby patrzenia na świat i na życie, jakie ludzie mogą mieć, można podzielić na trzy kategorie. Jedna jest taka, to jest właśnie w hinduizmie, że ta materialna rzeczywistość tak naprawdę nie istnieje, to jest ułuda, wszystko jest duchowe. Nie ma materialnej rzeczywistości. Drugi pogląd to jest przeciwstawny, taki, że nie ma żadnej duchowości, żadnego duchowego wymiaru, wszystko jest tylko materią i wszystkim, czym istnieje, jest materia. To jest drugi pogląd. I trzeci to jest taki, że istnieje i duchowy wymiar, i materialny wymiar i one są ze sobą powiązane i to jest chrześcijaństwo. I rzeczywiście tak jest. Jest duchowy fakt, który zaistniał w rzeczywistości. To, że Jezus umarł i zmartwychwstał. I to jest Ewangelia. Ewangelia jest mową o fakcie, który zaistniał w rzeczywisty sposób. W świecie są różne głosy negujące Chrystusa, jego tożsamość, nie wiem, jego dzieło, znaczenie tego, ale bardzo rzadko trafiają się głosy, które by negowały ten prosty fakt, że był taki człowiek, Żyd, Jezus, który rzeczywiście umarł na krzyżu. To w zasadzie nikt tego nie neguje, tego faktu. A więc nie zwiastuj tego, czy nie dziel się tym, jakby to była jakaś religijna teoria, jakiś twój światopogląd, twoje upodobanie, jakaś przypowieść, czy jakaś odwieczna duchowa zasada, ale mów o fakcie, że Bóg w ciele stąpił, aby umrzeć za twoje grzechy. To jest fakt. Nie muszę tego udowadniać, nie tyle chodzi o to, żeby to udowadniać, ale żeby to przedstawić jako fakt, zwiastować jako fakt. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza 3,16 mówi, że bezsprzecznie jest wielka tajemnica pobożności, mianowicie taka, że Bóg objawił się w ciele. Tak? A więc zwiastuj to jako fakt. Nie opowiadamy wydumanych jakichś historii, nie mających powiązania z rzeczywistością. Po drugie, zwiastuj ją prosto. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 17 werset, mówi Paweł, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. A więc tu jest znowu z tą mocą coś. Istnieje taki sposób przedstawiania Ewangelii czy zwiastowania Ewangelii, który pozbawia ją mocy. Jaki to jest sposób? Ano taki, tu Paweł mówi, kiedy mamy do czynienia z mądrością mowy. Czyli istota rzeczy w tym momencie leży w sposobie, nie w fakcie, w umiejętności, a nie w prawdziwości, w dodatkach, a nie w samej istocie. Tak? Czy zdarza się wam czasami mówić, czy wypowiadać takie zdania, no ja nie wiem, co tam mówić, jak tą Ewangelią się dzielić. A czy to nie jest czasami dlatego, że wydaje nam się, że to my musimy to w jakiś szczególny sposób przedstawić, wymagający od nas jakiejś szczególnej, tu w domyśle ludzkiej mądrości, przecież jest odwrotnie tak naprawdę. Musimy się wyzbywać ludzkiej mądrości, żeby jej nie dodawać do tej prostoty krzyża, aby powiedzieć prostą Bożą prawdę, która cielesnemu umysłowi, niechrześcijańskiemu, nieodrodzonemu, wydaje się głupstwem. Więc raczej nie potrzeba mądrości, tylko się jej trzeba pozbyć. I to jest kamień obrazy czasami dla nas. Dlatego nie mówmy, ja nie wiem, co tam mówić. Masz prosty fakt powiedzieć, że Bóg wstąpił w ciele i umarł za czyjeś grzechy, za twoje grzechy, moje grzechy, czy osoby, którą się dzielisz. Pamiętajmy, że chrześcijaństwo to nie filozofia, ani światopogląd, lecz sięga głębiej. To jest wymiar duchowy, wymiaru duchowego. To bowiem nie jest sprawa tylko intelektu, ale sumienia ludzkiego. Nie mądrości ludzkiej, ale z uznania swojego ograniczenia jako człowieka. Nie wiedzy, ale uniżenia się stworzenia przed Stwórcą. Nie wykształcenia, ale głębokiej uczciwości. Nie kochania się w tym, co misternie ułożone, wywodzone, że robi wrażenie, ale umiłowanie tego, co czyste i prawe, świętości. O to chodzi. Chodzi o grzech, o Boga, a nie o to, kto tutaj jest nie wiadomo jak mądry. Ma to być nieupiększona prawda. Bo wiecie, to tak jak niektórych tam obrazach takich religijnych, wiecie, tam ponakładali tam jakieś sukienki tego, blaszki poprzybijali, tam jego ledwo widać za tym wszystkim. Pełno jest dodatków ludzkich. A zwiastowanie więc wymaga wiary, a nie wielkiej sprawności intelektualnej. Wiary w to, że głupstwo Boże, to jest cytat z pierwszego listu do Koryntian, że głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Tak? Przez wiarę się wtedy poruszać. Nieważne, czy mi się to wszystko podoba w Ewangelii. Są rzeczy, które mi się w ogóle nie podobają. Komu może się podobać wiszący trup na krzyżu? Co w tym atrakcyjnego, miłego, estetycznego i tak dalej? Nie w mojej mocy leży pozyskać kogoś do Ewangelii, bo pociąga Ojciec. Jezus mówi, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go Ojciec nie pociągnie. A więc ja tego nie wykonuję. W moich kompetencjach leży to, żeby powiedzieć prawdę. Wierzymy nie dlatego, że chrześcijaństwo jest najpiękniejsze, bo nie jest. Buddyzm wielu się lepiej podoba. Jakieś tam, wiecie, to wszystko, mam tam jego łagodnie szaty szafranowe, spokój, żadnych tam dramatów i tak dalej. Ze światem się zlejesz, wszystko pokój, oddechy i tak dalej. Wierzymy nie dlatego, że jest najpiękniejsze, tylko że jest prawdziwe, że jest prawdą. Ludzie mogą się śmiać, mówić, że ich to nie interesuje, ale Ewangelia jest mocą i tak wykonuje swoją pracę, kiedy ją opowiadamy. Dlaczego? Bo w swoim sumieniu wiedzą, że to prawda. Jezus, kiedyś prorok Izajasz powiedział, czy Bóg przez proroka Izajasza, że jego słowo nigdy nie wraca próżne, zawsze jakąś pracę wykonuje, tak? I zwiastujesz często pod prąd, a więc mamy zwiastować ją prosto, więc jako fakt i prosto, bez dodatków. Po trzecie, zwiastować ją całą. Aha, możesz nie mieć możliwości od razu powiedzieć całej, możesz mówić w kawałkach, ale ostatecznie masz powiedzieć wszystko, czyli całość Ewangelii. Nie tylko nie dodawać nic ze swojej mądrości, ale też niczego nie pomijać, co ci się nie podoba, czego byś się najwięcej czy najbardziej wstydził. Oto ludzki umysł cielesny się wstydzi. Nie wstydź się żadnego elementu prawdy Ewangelii. Ewangelia zaczyna się od wywyższenia Boga, od uznania faktu Jego istnienia, że Bóg wszystko stworzył, dlatego ma prawo zrobić z tym, co zechce i sądzić i domagać się od swojego stworzenia czegokolwiek. W tym przypadku właściwego postępowania. To jest jego prawo. Bóg jest na niebie i Bóg jest Bogiem, a człowiek nie jest Bogiem. Od tej deklaracji się Ewangelia zaczyna. A gdzie by Bóg? W takich przypadkach jedną z odpowiedzi może być to, że można odpowiedzieć na to, ty masz na myśli kogoś innego, mówiąc Bóg niż ja. Bo Bóg, w którego ja wierzę i Bóg taki jakiś objawia w Piśmie Świętym, to nie jest ktoś, kogo ty będziesz rozliczał, gdzie on był. Wiecie tam, gdzie dzieci ginęły w Oświęcimiu i tak dalej. To ty będziesz się rozliczał przed Bogiem, bez względu na to, co było w Oświęcimiu. Na tym polega to, że Bóg jest Bogiem. Ludzie nie wierzą w Boga, ale najgłębszy, czy kiedy nie wierzą w Boga, najgłębszym powodem tego to jest to nie dlatego, że nie mają do tego podstaw, dlatego, że Biblia mówi tak, list do Rzymian, pierwszy rozdział, że to, co można o Bogu wiedzieć, jest objawione w stworzeniu i nie mają żadnej wymówki. Ale ludzie, kiedy mówią, że ich to nie interesuje, to najczęściej z tych samych powodów, dla których przestępca nie chce mieć nic wspólnego z policją i z sądem. To jest kwestia sumienia, a nie zrozumienia. A więc Ewangelia zaczyna się od wywyższenia Boga i stwierdzenia faktu Jego istnienia i deklaracji tego, że Bóg jest Bogiem, tak? Szemma Izrael. Słuchaj, Pan jest jedynie Bogiem. Od tego się zaczyna. Od człowieka się Ewangelia nie zaczyna. Od Boga się zaczyna. Dalej, że Bóg jest święty i gniew Boży ciąży nad każdym, kto czyni nieprawość, a człowiek jest wrogiem Boga. To jest następna deklaracja. Wszystko u Boga, czy Bóg jest doskonały. Nieraz mamy problem z tym, że Bóg się na kogoś gniewa, ale gniew Boży jest czysty i święty, to jest piękna i wspaniała rzecz. Tak jak ty będziesz się gniewał na jakąś wielką niegodziwość, tak samo Bóg, gdyby się nie gniewał w potężny sposób na wszelką niegodziwość, nie byłby święty. A więc musisz mówić o sądzie i o gniewie Bożym nad wszelkim grzechem. To jest słuszne i sprawiedliwe i jest właściwe i tego się nie należy wstydzić. O czym trzeba mówić z zapałem, bo to prawda, bo tak jest. Wszystko u Boga jest czyste i święte. Z kolei człowiek jest grzesznikiem zasługującym na potępienie. Takim, że w zasadzie powinniśmy być zdumieni, że w ogóle Bóg wszystkich toleruje, że nie wygubił tak jak przy potopie. Kiedy zadano jednemu kaznodziei pytanie, dlaczego Bóg tak surowo ukarał Adama? I on powiedział, ludzie, co wy opowiadacie? To ta kubka prochu, żeby nie powiedzieć gówna, która powstała z brudu, zbuntowała się przeciwko świętemu Bogu, przeciwko temu, który wszelkie dobro mu chciał wyświadczyć i tak dalej, a wy mówicie, że surowo go ukarał, co zrobił? Że go ubrał w skóry najpierw? Że powiedział, że umrze, a nie umarł? I tak dalej. Ludzie, opamiętajcie się. Tak odpowiedział. My powinniśmy być zdumieni, że ludzie, że Bóg wszystkich toleruje, tak, grzeszników, że jego gniew nie zabija od razu. Wiecie, pewien ewangelista rozmawiał, to na takim filmie było widać, naukowcami o ewolucji. No i bardzo mądrzy ludzie, autorytety naukowe i tak dalej. Ale w pewnym momencie skończył o tym rozmawiać i zaczął z nimi im głosić Ewangelię w ten sposób, pytając ich, czy kiedykolwiek pan skłamał. I ci naukowcy powiedzieli, no tak, a czy kiedykolwiek coś tam zrobił inaczej, nie tak, czy zachował się, no tak. I wiecie, jakby ktoś z balonu powietrze spuszczał, tacy mali się zaczęli robić. Z tymi swoimi tytułami, ze wszystkimi i tak dalej. Musimy wiedzieć, że częścią Ewangelii jest potępienie grzesznika przez prawo. Jeżeli on nie zostanie potępiony przez prawo, nie ma Ewangelii, nie ma dobrej nowiny. Dopiero teraz jest Boża miłość. Albo na tle tego widać Bożą miłość, czym ona naprawdę jest. Albo jak wielka jest, jak jest cudowna, jak jest wspaniała. Jeśli tamto zataisz, wygładzisz, opuścisz, miłość Boża będzie pustym sentymentem, który nie dotknie niczyjego serca, albo w niewielkim stopniu. Dopiero teraz widać, jaka to jest miłość, że Chrystus za takich ludzi, za grzeszników umarł. Nad tym się objawia miłość Boża, czy w ten sposób się miłość Boża objawia, że Chrystus umarł, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. To jest zdumienie, że jak potężna jest Boża miłość. Jak wielka jest Jego łaska. Większej miłości już nie znajdziesz. Nie ma większej historii cudowniejszej do opowiedzenia. Nie ma. Ludzie lubią oglądać historię o miłości, nie? Co znaczą te wszystkie historie od Romea i Julii począwszy i tak dalej? To są popłuczyny wobec tego, jak Chrystus umiłował, czy Bóg umiłował w Chrystusie, kiedy ten się za nas wydał, abyśmy żyli na wieki. A więc dlaczego ktoś by miał nie pragnąć tej miłości? Dlaczego miałby tego nie chcieć? No było mi chociaż jeden powód. Oprócz tego, że zdradza to, że jest podłym człowiekiem, odrzucając coś takiego, że chce dalej tkwić w swoich grzechach. Tu jest drama, tam jest napięcie, tego nie da się uniknąć. Wreszcie jest kwestia wiary. Ewangelia mówi o tym, że musisz uwierzyć. To znaczy, że nie jesteś Bogiem i nie zrozumiesz wszystkiego. I że to, co jedynie możesz zrobić, to uznać swoje ograniczenie, że twój umysł nie jest umysłem Bożym i nie ogarnia całej rzeczywistości i dlatego jesteś skazany na to, żeby zaufać komuś mądrzejszemu, w tym przypadku Bogu, i tylko przez wiarę możesz zostać zbawiony. Oczywiście ludzki umysł musi mieć przesłanki do wiary, ale nigdy nie będzie miał pełnego zrozumienia. I często ludzie mają wymówki tak zwane intelektualne. Wiecie, wymówki, po czym można poznać? Że jak komuś coś wytłumaczy za jakiś czas, to samo jeszcze raz pyta. Jakby zapomniał. Czyli to nie o to chodziło. Jego sumienie to wyparło, tak? Umysł też jest to nie pamięta. Bo gdyby to była uczciwa jakaś intelektualna trudność, to raz wytłumaczona, już do tego nikt nie wraca, tak? A więc musisz uwierzyć, nie polegać na swoich uczynkach, że możesz sam się zbawić, ale uwierzyć to, że co zrobił Jezus na krzyżu jest wystarczające. I na koniec, że doświadczysz mocy Bożej. To jest pełna Ewangelia. Będziesz, czy inaczej mówiąc, będziesz zbawiony, uwolniony. Nie tylko przed tym, że gniew Boży na ciebie nie spadnie i nie pójdziesz na wieczne zatracenie, ale że będziesz uwolniony ze swojego egoizmu, od swojej złości, od ranienia innych. Mówiąc krótko, od swoich grzechów. Jakaż moc może to od tego wyswobodzić? Tylko najpotężniejsza moc, jaka istnieje na ziemi, to jest moc Ewangelii. Tak? I to jest, kochani, cała Ewangelia. Macie to? Po czwarte, mam jeszcze 20 minut, dobrze mi idzie. Kieruj ją do serca. Gdyby Ewangelia była jakimś poglądem, a istotą rzeczy wtedy byłoby przekonanie ludzkiego umysłu o jej zasadności. Istotą byłoby samo zrozumienie i zmiana poglądów. Jednak Ewangelia jest daleko czymś więcej. Jest duchową mocą, a zmianę, jaką ma wykonać, to nie zmiana poglądów, ale porzucenie grzechów. Uniżenie się przed Bogiem, a nie samozrozumienie. Dlatego ostatecznie jest nakierowana na sumienie człowieka, czy na jego serce, a nie na umysł. Jeśli przekazujemy Ewangelię tylko jako porcję informacji z głowy do głowy, to zauważcie, że przy tym łatwo wejść w spór nawet, w jakieś dyskusje, wiecie, i tak dalej. To tak jak z dyskusjami o polityce, nie? Szybko można się pokłócić. Dlatego mówią, nie chcą rozmawiać o polityce i o religii. Tak, właśnie dlatego, że jeśli religia jest na poziomie głowy, to rzeczywiście często to prowadzi do sporów. Ale jeśli z serca do serca jest przekazywana, z sumienia do sumienia, to tak jak list do Rzymian mówi, 3 rozdział, 19 werset, 2 jego część, wszelkie usta będą zamknięte i cały świat będzie podlegał sądowi Bożemu. Nie ma o czym gadać. Oni są winni, oni o tym wiedzą. Przecież nie o to, o nic innego nie chodzi. Po prostu ludzie wiedzą, że są winni przed Bogiem. Nie dlatego, że to rozumieją, ale dlatego, że odczuwają to w swoim sumieniu, bo sumienie jest zmysłem duchowym, który Bóg pozostawił. Wszak świadczy o tym, mówi Paweł znowu, sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. To jest rozdział 2 listu do Rzymian, 15 werset, 2 jego część. Nie ma bowiem różnicy, z kolei dodaje Paweł kawałek dalej w 3 rozdziale, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Kochani, mówię wam, nie ma różnicy. Oni wszyscy są winni. Od prezydenta Dudy po ostatniego Menela w rowie. Tak? Tak samo są winni. Nie ma żadnej różnicy, choćby na zewnątrz były wielkie różnice. Ale ja nie wierzę w Boga, ktoś powie. To znaczy nie uznaję Go umysłem. Ale sumienia nie da się oszukać, bo ono jest moralnym zmysłem, który reaguje nie dlatego, że rozumie, a dlatego, że dokonuje moralnych ocen. Dlatego pewien ewangelista czasami jak rozmawia z ludźmi, mówi, a ja nie wierzę w Boga. On mówi, no dobrze, to może nie wierzysz, ale gdyby Bóg był, jak myślisz? Czy ty byś był wtedy winny, czy niewinny i tak dalej? I po jakimś czasie okazuje się, że są do głębi poruszeni, chociaż przed chwilą mówili, że nie w ogóle nie wierzą w Boga. Nie muszą w Niego wierzyć, w sensie uznać Go umysłem, jak sumienie na Niego reaguje. Mamy takiego tajnego sprzymierzeńca wewnątrz każdego serca ludzkiego. Wiecie, miałem taką zabawną ilustrację. Moja córka czasami się rzuca na mnie i tam wisi, całuje i tak dalej i nie chce mnie puścić, a ja akurat gdzieś się śpieszę i nerw mnie bierze. Mówię, no puść mnie, już, no dobra, już fajnie tego, ale ja nie mam teraz czasu. Nie, ja cię nie puszczę i tak dalej. I ten rozum nie przyjmuje argumentów. Więc co ja robię? Omijam rozum. Kili robię. Tak? I po prostu ha, ha, ha i puszczam je. Tak? Czyli inaczej mówiąc, omijam rozum, odwołuję się bezpośrednio do organu, który reaguje na to i wypełnia to, co ja chcę. Tak? Na tej zasadzie, że kiedy coś przekazujemy z sumienia do sumienia, to to sumienie reaguje, że jeden grzesznik mówi do drugiego. To ja, że akurat ja zwiastuję komuś, to nie dlatego, że jestem mądrzejszy od kogoś, ale dlatego, że już się uniżyłem przed Bogiem. Już uznałem, że jestem grzeszny. Czasami ktoś, tam raz mi się zdarzyło, ktoś powiedział, ty chyba się uważasz za lepszego ode mnie. Ja mówię, nie, odwrotnie jest. Ja się uważam za gorszego, bo uznałem, że potrzebuję Jezusa, a ty nie potrzebujesz, to ty się uważasz za lepszego. Nie potrzebujesz go. To ty go nie przyjmujesz przecież. Ja nie jestem mądrzejszy, ale bardziej uznałem swoją głupotę przed Bogiem. Nie jestem inteligentniejszy, ale bardziej zdemaskowany. Serca oznacza, że nie przekazuję tylko wiedzy o Bogu, ale o tym, jak Go kocham i jak porusza to moje serce. Ma to nutę bardziej osobistą, emocjonalną. Jest to coś wtedy żywego. Jest to też, kiedy z serca do serca Ewangelia jest przekazywana, jest to wyraz życzliwości i pragnienia dobra tej drugiej osoby. Nie mam w tym żadnego interesu. Może mnie ktoś zapytać, czy ja mogę zapytać, jak myślisz, dlaczego ja to robię? Dlaczego ci o tym mówię? Dlaczego ci głowę zawracam? Dlaczego mówię, żebyś się poważnie nad tym zastanowił? Ano dlatego, że pragnę twojego dobra, bo to jest wszystko prawda. To oznacza, z serca do serca oznacza bycie, czy gotowość bycia wcieleniem Ewangelii i przekazania tej miłości. Najczęściej ta osoba nie może się tym samym odwzajemnić. Wcale tak dobrze tobie nie życzy i nie zależy jej na tobie. Tak jak ty, kiedy zaczynasz komuś zwiastować, narażając się na odrzucenie, na trudności i tak dalej. Kiedyś na ulicy, jak ewangelizowałem, jeden pan mi podsumował moje wysiłki, wszystkie, mówi, no żal mi, że pana ta sekta ogłupiła, nie? O, jak miło. Ja mówię, wie pan co? Pan jest dobrym człowiekiem, ja widzę. Bo zobaczył pan moje nieszczęście i pan się ulitował. I pan współczuje mi, jeśli to jest prawdziwe i szczere, nie zostawi mnie pan bez pomocy. Ja rozumiem, że pan może nie umieć mi pomóc, ale znajdzie kogoś, kto mi pomoże. Kogoś księdza, nie wiem, kogoś mądrzejszego. Natomiast jeśli to jest nieprawda i pan tylko chciał mi naobliżać, to się odwróci pan za chwilę napięcie i pójdzie sobie do domu. On nie wiedział, co on ma zrobić. Był blady, siny i tak dalej. Bez słowa się odwrócił, napięcie i poszedł. A co ja chcę przez to powiedzieć? To, że on nie miał życzliwości dla mnie. Ja miałem. Wiecie, po czym to można było poznać? Że ja takie chamstwo w ogóle znosiłem. Tak czy nie? Normalnie jakbym się odwinął, ludzie, trzymajcie mnie. Ktoś ci ubliża, jawnie ci ubliża po prostu. W sprawie, która jest dla ciebie najcenniejsza. Tak? To nie jest normalne zachowanie. Jeśli z głowy do głowy, to wejdziesz w spór. Z serca raczej się nie pokłócisz, ale możesz być zraniony. Tak jak było, kiedy Chrystus umierał na krzyżu, w końcu jeden z setników, który stał naprzeciwko Niego, widząc, że tak oddał ducha, powiedział, zaprawdę, ten był Synem Bożym. Czasami, kiedy ludzie cię potraktują jak ostatniego, a ty objawisz charakter Chrystusowy, dopiero wtedy Ewangelia nabiera też mocy, tak? Że jesteś w stanie się na to wystawić. I ludzie widzą i tak jak ten setnik mogą powiedzieć. A więc kieruj ją do serca. Z serca do serca, nie z głowy do głowy. Po piąte, wywyższaj przez nią, czyli przez Ewangelię Chrystusa. Kiedyś pewna kobieta do mnie powiedziała, proszę pana, to są wszystko pana opinie tylko. Ja mówię, ma pani rację, to są moje opinie, ale też mi się wydaje, że te opinie to są też opinie pana Jezusa. A czy tak jest, to możemy to sprawdzić, jeśli pani zechce. Ona nie chciała akurat. Ale rzeczywiście, no kimże ja jestem, żeby moje opinie były dla niej ważniejsze od jej własnych opinii, tak? Chyba, że to są opinie kogoś innego, kogoś o większym autorytecie, mądrości i tak dalej. Albowiem nie samych siebie głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, to jest, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Więc ja nie przyszedłem swoich opinii komuś sprzedawać, pokazywać, że ja coś więcej wiem, czy jestem mądrzejszy. Nie ja jestem autorytetem, ale Chrystus. Mówię tak, dlatego że tak Jezus powiedział. Ja się wyrzekłem swoich mądrości i powtarzam Jego mądrości, Jego opinie. Jeżeli mówię o grzeszności, człowiek powie, ktoś, no ależ Pan ma negatywne czy pesymistyczne spojrzenie na człowieka. Przecież to nie moje spojrzenie. Toż to jest chrystusowe spojrzenie, to jest Boże spojrzenie. Ja bym powiedział, że wszyscy jesteśmy wspaniali i dobrzy. To też nieprawda, ale mogę mieć inne zdanie po prostu. Albo dlaczego chrześcijaństwo ma być prawdziwe, przecież tyle religii jest, bo Jezus mówi, że jest prawdziwe. To nie moje zdanie jest. Tak powiedział Jezus, Jego wywyższam w tym momencie. Tak? Wchodzę pod Jego autorytet, zasłaniam się Nim. Ostatecznie chodzi o ostateczny autorytet. Kto wie najlepiej? Kto wie najwięcej? Kto wie wszystko? Kto ma pewne informacje? To całą rzeczywistość ogarnia. Jakie jest wiarygodne źródło, z którego czerpiesz informacje? Większość ludzi czerpie sobie, nazbiera, tak wiecie, tam taką kulkę ulepi z różnych tam kawałków. To pani Kowalska w Maglu coś powiedziała, to jakiś profesor w radiu tam coś powiedział, to przeczytałem w jakiejś książce, to od jakiegoś sąsiada. I taka kulka jest ulepiona z różnych tych tam, to jest jakiś tam swój światopogląd, tak? Nazbierane, tak zwany styl eklektyczny to się nazywa. Pozbierane z różnych parafii, jak to powiedzieć. Wiecie, kiedyś miałem w rękach taką książkę, którą pewien kolejarz napisał. I on w tej książce twierdzi, że on tu taką przedstawia, taki światopogląd, że wybrał to, co najlepsze z chrześcijaństwa, wybrał to, co najlepsze z buddyzmu i wybrał to, co najlepsze z islamu. Tak? I że tu to jest dopiero ho, ho, ho. I sobie pomyślałem, co za arogant. Co za pycha. On uważa się za mądrzejszego od Jezusa, od Mahometa i Buddy razem wziętych. Koleja z tej koziej wulki, nie? On wie lepiej. Postawił się, nie mając tej świadomości, w jakim miejscu, jakiego autorytetu on się postawił. Lepiej, żeby był muzułmaninem jakimś. On miał więcej oleju w głowie. Jakiego autorytetu korzystasz? Budda, Mahomet nie uważali się za Boga w ciele. Jezus nie był jednym z geniuszy religijnych, tak jak oni. Był Bogiem w ciele, ci dwaj zaś nie. List do Rzymian, 3 rozdział, 3 i 4 werset mówi, bo cóż z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż ich niewierność zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek kłamcą. Czyli inaczej mówiąc, każdy, kto mówi inaczej niż Jezus, kim jest? Kłamcą. Nie mówię, że świadomym. Nie mówię, że chętnym kłamcą, ale ostatecznie jest kłamcą. O, jeden brat ma taki styl, że czasami jak z kimś rozmawia, mówi, wie pan, a ja znam kogoś, kto zupełnie inaczej twierdzi jak pan. Kto to jest? Mówi Jezus. Jest konsternacja wtedy. A więc powinniśmy pod jego autorytet wejść. Ja nie mogę się z panem zgodzić, bo ktoś, kogo bardzo szanuję, mówi zupełnie inaczej niż pan. I mogę powiedzieć, kto to jest. A kiedyś w Indiach pewien ewangelista ewangelizował w tej kaście braminów, tej najwyższej, tam intelektualistów i tak dalej. I tam jakieś były dyskusje. Mówi, a to w Starym Testamencie to, a to w Starym Testamencie tamto, a to, a czemu tak? On mówi, słuchaj, możemy się w to zatopić, długo rozmawiać, ja ci powiem krótko. Wszystko się sumuje w Jezusie. To wszystko prowadzi do Niego, jest zapowiedzią Jego i ma Jego objawić. Więc porozmawiajmy lepiej o Jezusie, będzie szybciej i będzie konkretniej. Co masz do Niego? No i w zasadzie w pewnym sensie rozmowa się skończyła. Dlatego, że Jezusa nie ma z kim porównać. Tak? Jest tak niezwykły, tak odmienny od wszystkiego. To tak jakby rozmawiać o telewizorze, wiecie, czemu tu ten kabelek, a czemu ta gałka tutaj, a czemu tak chciałem. Lepiej po prostu włączyć, nie? I pokazać, czemu to wszystko służy. No fajnie, można coś obejrzeć. Nie? I skończy się dyskusja. Po prostu włącz Jezusa. I wywyższa Jezusa. No idź pod jego autorytet. I się, o resztę się nie martw. Jeden brat, który chodził tam gdzieś po barach zwiastować, mówi, Jezus mi kazał, idę. Reszta to jego problem. Pod jego autorytetem, przecież ja nie przyszedłem sam się tu mądrzyć, mam opowiadać jakieś swoje historie. Tak? Ja pamiętam, kiedy ja się nawracałem, wiecie, był taki moment, poznałem takiego kolegę z Rzeszowa, Błażej miał na imię. Nie w internecie usłyszy, Błażej, pozdrawiam. Był bardzo zaangażowany w wschodnie religie, tai chi, wiecie. Walki, sztuki walki, medytował godzinami codziennie, buddyzm, zen i tak dalej, próbował mnie w to wciągnąć. Nawet go lubiłem, ale powiem wam, że mi do tego wszystkiego coś nie pasowało. Zgadnijcie co? Nie było tam, gdzie upchać Jezusa. Był za duży. Nie dało się. Mówię, no skoro Jezus nie ćwiczył tai chi, skoro nie medytował, to może to nie jest najmądrzejsze. To może jeszcze muszę się zastanowić nad tym wszystkim, czy to aby tak jest. No i co z tego zastanawiania się wyszło, to sami widzicie i słyszycie. A wywyższenie jest też przez to, czyli wywyższamy Jezusa, że robię to najpierw dla Niego, a nie dla ludzi. Nie dla nawet rezultatów, ale dlatego, żeby Jemu sprawić przyjemność, żeby być Jemu posłusznym, dla Niego to robię. Ja nie mówię, słuchajcie, bracia, rozmawiałem z kimś, tam się ktoś nawrócił, czy nie nawrócił, i tak dalej, tylko przychodzę i mówię, Panie Boże, robię to, co mi kazałeś, w porządku? Good. Tak, dla Ciebie to robię, bez względu na skutki. Jak się nawracają? Chwała Bogu, chcę, żeby się nawracali. Chcę się uczyć tak dzielić, żeby się nawracali. Ale jeśli się nawracają, ganz egal. I tak robię swoje, bo moją podstawową motywacją jest wywyższyć Jezusa przez to, że jestem Mu posłuszny. Amen? Nawet jeśli ktoś Boga odrzuci, Bogu się podoba moja wierność. A jeśli On jest zadowolony, to i ja jestem zadowolony. Kiedyś pamiętam, muszę to powiedzieć, żona mówi, ty nie chwal się za tej kazalnicy tyle. Nie posłucham. Powiedz coś negatywnego o sobie. A nic nie przygotowałem, wybaczcie. Po co mam to mówić, jak wy i tak to wszystko wiecie? No wszystkiego nie, to prawda. Jesteśmy na ulicy, 3-4 dziewczyny szły takie w wieku 17-18 lat. I mówię, cześć dziewczyny, to i tamtej zaczyna mi mówić o Jezusie. To one takie zdziwione, zaskoczone. Ja drugi raz, trzeci raz jakieś tam opowieści. I w pewnym momencie jedna dziewczyna mówi, ale pan jest fajny gość. A ja mówię, nie, ja w ogóle nie jestem fajny, ja jestem okropny. To, co ci się podoba, to Jezus, który jest we mnie i On może być w tobie. I będziesz powiedział, ale mam fajnego Jezusa. Tak? A więc nie siebie zwiastujemy i powiedziałbym, mną się rozczarujesz, ale Jezusem nigdy się nie rozczarujesz. Chrystus jest osią Ewangelii w każdym jej aspekcie. Dlatego o Duchu Świętym powiedział, że On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Tak? Więc musimy zawsze wywyższyć Jezusa. Jezus jest osią Ewangelii. Wszystko musi być w odwołaniu do Niego. Cokolwiek, jakikolwiek element Ewangelii jest, sprowadza się do Jezusa Chrystusa, w którym ja się chronię i pod który autorytet ja, którego autorytet ja wchodzę i reszta mnie nie interesuje. To już nie mają sprawy ze mną, mają sprawę z Bogiem. Tak? I to już jest ich kwestia, ich sumienia i sprawa między nimi a Bogiem. Ja wypełniam swoje, oni po prostu będą robić rzeczy. Na koniec głoś z wiarą. Jeśli wiesz, że Ewangelia jest prawdą, to głoś ją z pewnością wiary. Wiesz wówczas, że jest mocą, nawet jeśli nie widać żadnych zewnętrznych oznak, a nawet odwrotne reakcje są śmiech, wygłupy i tak dalej. Ja i tak wiem, że to ich dotyka. Spodziewaj się, że te reakcje pierwsze mogą być, bo Biblia o tym mówi, że dla nieodrodzonego umysłu to jest głupstwo, więc to są normalne reakcje. Tak widzi ją nieodrodzony umysł, ale czekaj, wyda to swój owoc. Ja pamiętam taki brat, on tutaj u nas był kiedyś, mówi, zaczął ewangelizować cyganów, Bóg mu na sercu położył, jakieś tam była grupa, osiedle czy coś, i jeździł do nich, tam, oni się śmiali z niego, on tam im śpiewał piosenkę, mieli go za głupka, a dzisiaj cała duża grupa nawróciła się i zbór powstał. I oni tu byli u nas. Nie wiem, czy pamiętacie, żebyśmy na kontaja. Śmieli się z niego. Mieli ubaw popachy, tak? Ale on wiedział, co on robi. Że przyjdzie czas, spokojnie, tak? I owoc przyjdzie i tak się stało. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii wsparty mocą Bożą. Żołnierz robi swoje, nawet kiedy to jest bolesne, tak? Nawet kiedy strzelają, to mówią, ojeny strzelają do domu. Nie, no od tego jest żołnierz, tak? Może cię boleć, że się śmieją, że odrzucają, albo mnie to nie interesują, ale to jest normalne, bynajmniej na początku. Znieś to, a będziesz oglądał rezultaty. Żołnierz nie może być zdziwiony, że strzelają. Kiedyś to innego, to będzie antysemityzm, jak powiem o Żydzie? Nie. Przyprowadzili jednego Żyda do komisji poborowej. No on nie, tam, że tam nie będzie strzelał, broni tam, nie idzie. Nie. No ale jak kraj napadną i tam go próbują argumentować. No a jak twoją żonę i dzieci by chcieli zabić i tak dalej. I Żyd wpadł na pomysł i mówi tak, ja wiem, mówi, wy go przyprowadźcie tu, ja go tu zastrzelę. I tak niektórzy by chcieli ewangelizować. Wy mi przyprowadźcie takich, którzy się nie śmieją. Wy przyprowadźcie takich, którzy nie mówią, że jestem obojętny, że jesteś głupek. Przyprowadźcie mi takich, którzy chcą się nawrócić i żadnych przeszkód nie będzie, a ja będę ich tu ewangelizować. Albo wtedy będę ewangelizować, jeśli tacy tylko ludzie będą. Że będą mnie szarpać za poły i mówią, powiedz nam Ewangelię. O, wtedy ja będę ewangelizował. Ale Paweł mówi, masz być żołnierzem Chrystusa, narazić się na te rzeczy. Twoją odpowiedzialnością nawet nie jest nawracać nikogo, ale powiedzieć, o matko, jak to się wyłączy teraz. Nowy telefon, o, udało się. Twoją odpowiedzialnością nie jest nawrócić kogoś, ale powiedzieć prawdę. Nawet jeśli prowadzi to do jej odrzucenia. Robisz to bowiem, tak jak powiedziałem, ze względu na Boga i na to, że to ciebie rozwija i uwiarygadnia jako wierzącego. I tak samo, czy na labirynt naszą rzeczą nie jest przyprowadzić kogoś, bo nie mamy takiej mocy. Ale możemy zaprosić kogoś, bez względu na to, czy on nie przyjmie to zaproszenie, czy nie. Labirynt to nie jest rozrywka dla wierzących, to jest narzędzie pomocy naszym grupom, żeby się mogły rozwijać. Nawet jeśli nie jest dla ciebie jakimś idealnym sposobem, duch apostoła Pawła wyraża się w tych słowach, że się zawsze będę cieszył jakimkolwiek sposobem. Ja bym miał swoje też koncepcje, jak to powinno być, nie wszystko mi się zawsze podoba, ale robię tak, jak umiem, czy jakie środki mam dostępne. Chodzi o to, żeby zwiastować Ewangelię tak jak żołnierz w każdych warunkach, z każdym rodzajem wyposażenia, broni i tak dalej, ale żeby tego ducha zachować. A więc, moi drodzy, Ewangelia jest mocą Bożą. Jeżeli ją zwiastujemy we właściwy sposób, podajemy we właściwy sposób, jeżeli przedstawiamy ją jako fakt, zwiastujemy prosto, mówimy ją całą, kierujemy ją do serca i wywyższamy przez nią Chrystusa i głosimy ją z wiarą. My będziemy oglądać owoce. Amen. Pomodlimy się teraz, powstańmy.